Jakie miejsce w Ziemi Świętej jest najważniejsze dla historii chrześcijaństwa? Gdybyśmy mieli stworzyć listę takich miejsc, jakie miasta, jakie miejscowości byście na nie umieścili? Pierwsze jest raczej zagwarantowane, Jerozolima. Miejsce, w którym umarł i zmartwychwstał nasz Pan Jezus Chrystus. Ale dalej? Betlejem, gdzie się urodził? Nazaret, gdzie wzrastał? Kana Galilejska, gdzie dokonał pierwszego cudu? Kafarnaum, gdzie była jedna z jego baz misyjnych? Może Betania, gdzie mieszkała Maria, Marta i Łazarz? Jakie miejsce byłyby najważniejsze w historii chrześcijaństwa? Może Cezarea Filipowa, miejsce, w którym Piotr wyznał, że Jezus jest Chrystusem. To wielkie wyznanie, które zmieniło wszystko. Jest jeszcze jedno miejsce, o którym być może byśmy nie pomyśleli, bo z tego, co znamy z Pisma Świętego, Jezus być może w ogóle tam nie przebywał. Ale to miejsce odgrywa ważną rolę w historii chrześcijaństwa. To Cezarea, ale inna od tej Filipowej. Cezarea, która znajduje się na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Miasto zbudowane przez Heroda kilkadziesiąt lat przed naszą erą. Miasto zbudowane właściwie dla Rzymian. Nazwane od cesarza Augusta, Cezara Augusta, jemu na cześć. To była stolica prowincji Cesarstwa Rzymskiego, Judei. Tak naprawdę w pierwszym wieku Cezarea była większa od Jerozolimy. Jerozolima przewyższała ją tylko wtedy, kiedy przybywali tam pielgrzymi z całego świata po to, żeby oddawać chwałę Bogu Izraela. Poza tym więcej ludzi przebywało w Cezarei. Tam była siedziba prefekta rzymskiego, tam tak naprawdę koncentrowało się całe życie polityczne tamtego rejonu. Kiedy dzisiaj jeździmy do Izraela, ci z was, którzy byli, bo ja jeszcze nie byłem, Cezarea nie jest wysoko na liście miejsc, które chcielibyśmy odwiedzić. I nasz pastor Mirek opowiadał mi kiedyś o tym, jak jego przyjaciel i przewodnik po Izraelu, będąc razem z nim w Cezarei, powiedział: czasami nie rozumiem was, chrześcijan. Przyjeżdżacie do Izraela i wszyscy chcecie być w Jerozolimie, w Betlejem, w Nazaret i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy jedziecie do tych samych miejsc. A kiedy przypadkiem przejdziecie tutaj do Cezarei, wzruszacie tylko ramionami o kupa ruin nad brzegiem morza i przechodzicie nad tym do porządku dziennego. A tymczasem to miejsce powinno być dla was jednym z najświętszych, bo tak naprawdę to tutaj zaczęła się wasza historia. To zaskakujące słowa, ale prawdziwe. Rzeczywiście w Cezarei zaczęła się nasza historia. Ale żeby zrozumieć, co to znaczy, że tam zaczęła się nasza historia, najpierw chcę wam pokazać jeden przerażający werset z Pisma Świętego, z Dziejów Apostolskich. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. Pierwsi wierzący, którzy byli z pochodzenia Żydami, kiedy zostali rozproszeni z powodu prześladowania, mówiliśmy tydzień temu o prześladowaniach, uciekając z Izraela, uciekają na północ, okolice Tyru, Sydonu, Fenicja, to jest właśnie ten nadmorski teren nad Izraelem, Cypr, wyspa na Morzu Śródziemnym i Antiochia, to jest miasto, które jest tuż jak się Turcja zaczyna, na północ od Syrii. I przez cały ten czas, to już jest kilka, ładnych kilka lat po zmartwychwstaniu Chrystusa, oni wciąż nie głoszą Ewangelii nikomu, tylko samym Żydom. Pamiętacie ostatnie słowa z Ewangelii Mateusza? Tak zwany wielki nakaz misyjny, który Jezus dał swoim uczniom? Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. A oni przez ładnych kilka, może nawet 10 lat, mówili o Chrystusie tylko samym Żydom. Nie jest to przerażające? Jeden krótki werset w Piśmie Świętym, który pewnie wiele razy czytaliście, ale nie zwróciliście może uwagi na prawdziwe jego znaczenie. Pierwsi wierzący z jakiegoś powodu nie byli posłuszni wezwaniu samego Chrystusa. Kiedy Chrystus odszedł, kiedy już sami doświadczyli wielkiej chwały Bożej, kiedy Duch Święty stąpił na nich, kiedy oni doświadczyli spełnienia obietnicy Ojca, dzielili się tym tylko ze sobą. A jeżeli chodziło o innych, inne narody, o pogan, którymi my tak naprawdę jesteśmy, uważali, że tak naprawdę to się nam nie należy. Wiecie, na to kazanie czekałem właściwie cały rok. Nawet wcześniej niż zaczęliśmy naszą roczną serię. Nie dlatego, że ono jest takie szczególne, chociaż pewne szczególne prawdy są w nim zawarte, ale dlatego, że dopiero dzisiaj wiem, jak spokojnie odpowiedzieć na pytanie, którego się spodziewałem przez wiele miesięcy. Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, kiedy zaczęliśmy w lipcu opowiadać historię całego Pisma Świętego, od początku do końca, jako jedną spójną historię, kiedy przeszliśmy przez Stary Testament przez pół roku, kiedy później od świąt Bożego Narodzenia aż do Wielkiej Nocy opowiadaliśmy o życiu Chrystusa i teraz, kiedy opowiadamy o reszcie Nowego Testamentu, tak naprawdę ja ciągle czekałem na jedno pytanie, które, dziękuję wam teraz, wcale nie padło. Pytanie, które brzmiało, a czemu w ogóle my się tym zajmujemy? Bo wiecie co? Już po pierwszym kazaniu tak naprawdę przestaliśmy opowiadać naszą historię. Nasza historia w Biblii jest na początku i kończy się po 11 rozdziałach. Od 12 rozdziału Księgi Rodzaju to jest historia żydowska. Od momentu, kiedy Bóg powołuje Abrahama, tego protoplastę narodu izraelskiego, przez cały Stary Testament, właściwie przez cały Nowy Testament, przez początek jeszcze dziejów apostolskich, aż do dzisiaj to jest historia narodu żydowskiego. Owszem, poganie mają w niej swoje miejsce, najczęściej są tymi złymi. Najczęściej są tymi, których należy trzymać z daleka, których trzeba karać, upominać, z którymi trzeba walczyć. Są tacy, którzy byli wierni Bogu i oni znajdowali swoje miejsce w Izraelu, ale jako cała zbiorowość, nie, to nie było dla pogan. To nie była historia pogan. Więc czekałem, czy ktoś was w końcu zapyta, szczególnie w Starym Testamencie, a po co my się tym Izraelem tak zajmujemy? Jeszcze chwila, każesz nam się uczyć na pamięć wszystkich królów Izraela. To jest nasza historia. My ją odczytujemy jako naszą, ale dopiero dzisiaj staje się jasne, dlaczego ona stała się naszą historią. I stało się to właśnie w Cezarei. Pewien mąż w Cezarei, setnik Korneliusz, pobożny i bogobojny, nieustannie modlący się do Boga, ujrzał w widzeniu anioła Bożego, który rzekł: Korneliuszu, modlitwy twoje dotarły przed oblicze Boże. Poślij teraz mężów do Jopy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Korneliusz był okupantem. Korneliusz był dowódcą wojska rzymskiego, setnikiem kohorty zwanej italską, która stacjonowała właśnie w Cezarei, bo to było najważniejsze rzymskie miasto w Palestynie. Ale czytamy jednocześnie, że był człowiekiem, który bał się Boga, że był kimś, kto znał Boga Izraela i chciał być mu wierny. Nie czytamy, że był jakimś wrednym poganinem, który grzeszył tak, tylko miał ku temu okazję. Przeciwnie, był człowiekiem, któremu niewielu z nas mogłoby cokolwiek zarzucić, któremu sami Żydzi niewiele mogli zarzucić. I teraz Bóg objawia się temu człowiekowi, posyłając swojego anioła i mówi: twoje modlitwy, o wielki poganinie, zostały wysłuchane. Poślij po Piotra, który przebywa niedaleko stamtąd, około jeden dzień drogi, w innym nadmorskim mieście, Jopie, i zobaczymy dalej, co się stanie. On wam powie, co dalej czynić. Wiecie, często tę historię, kiedy ją opowiadamy, nazywamy ją nawróceniem pogan. Popatrzcie na tego Korneliusza. Z czego on się miał nawracać? W pewnym sensie ta historia to jest bardziej historia o nawróceniu Żydów. Bo tymi, którzy musieli się zmienić, to byli właśnie Żydzi, pierwsi wierzący w Chrystusa. I więcej do przygotowania Bóg miał nie w życiu Korneliusza, ale w życiu samego Piotra. I zaraz później Łukasz opisuje, jak Bóg musiał przygotowywać Piotra. Czytamy, że Piotr, kiedy był w południu na dachu domów, tam domy były budowane nisko i płasko, więc na dach można było wyjść i żurać go jako tarasu. Kiedy w godzinie 6 dnia, czyli w naszym południu, modlił się tam na górze, poczuł głód. I kiedy poprosił, że przygotowano mu coś do jedzenia, otrzymał wizję od Boga, szczególną wizję. Bo to z nieba opuściła się szata pełna zwierząt, pełna żywego mięsa, wystarczy zabijać i jeść. Problem w tym, że każde z tych zwierząt było tak zwane nieczyste. Że każde z tych zwierząt było zwierzęciem, które w Starym Testamencie było zabronione do spożywania przez Żydów. I oprócz tego, że jeszcze tego pokazałeś te zwierzęta, rozlega się głos z nieba: Piotrze, zabijaj i jedz. Czyli sam Bóg mówi do Piotra, który jest Żydem, a teraz nakarm się nieczystymi zwierzętami, przez które waszemu narodowi przez ładne kilka tysięcy lat nie wolno było nawet dotykać. I Piotr, jako prawowity Żyd, mówi: nic z tego, Panie, nigdy tego nie zrobiłem i nigdy tego nie zrobię. I wtedy padają niesamowite słowa, słowa, które przygotowują Piotra na to, co się stanie. Głos znowu rozległ się po raz wtóry do niego: co Bóg oczyścił, ty niemniej zaskalane. To jest bardzo ważna wizja, bardzo szokująca wizja dla Piotra. To naprawdę tak, jakby Bóg przyszedł i powiedział wam, że macie zrobić coś, co uważacie, co zawsze uważaliście za grzech. A Bóg sam mówi, to co ja oczyściłem, tego ty nie uważaj za skalane. I za chwilę Duch Święty mówi mu, że oto idą do ciebie ludzie wysłani przez Korneliusza i oni, kiedy poproszą o ciebie, masz iść z nimi tam, dokąd cię zaprowadzą. I rzeczywiście, zanim Piotr szedł z dachu, wysłany przez Korneliusza żołnierz i jeszcze dwóch domowników, dwóch sług z jego domu, stali już u drzwi i pytali o niejakiego Szymona Piotra, który tutaj miał się zatrzymać. I powiedzieli mu, że nasz Pan zaprasza ciebie do siebie do domu, a Piotr powiedział, tak, pójdę. Nawet nie poszedł sam. Wziął z sobą jeszcze sześciu innych braci żydowskich, po to, żeby byli świadkami tego, co się stanie. Bo wiecie, pójść dla Żyda, pójść do takiego miejsca jak Cezarea, może nie samo miejsce, ale pójść do domu poganina, to była odważna rzecz. I tak naprawdę Piotr bierze z sobą towarzyszy nie po to, żeby było mu bezpiecznie, ale po to, żeby inni widzieli, co się tam będzie działo, żeby miał świadków na to, co ewentualnie się stanie. I rzeczywiście, kiedy dochodzą do domu, kiedy przychodzą do Korneliusza, Korneliusz pada mu do kolana, Piotr podnosi go, mówi, ja jestem tylko człowiekiem, nie kłaniaj się przede mną. Powiedz mi, dlaczego tutaj mnie sprowadziliście? I co więcej, Piotr mówi niesamowite słowa. Kiedy stanął przed ludźmi, kiedy już podniósł Korneliusza, w jego domu zebrali się cała jego rodzina, bliscy, pewnie jeszcze jacyś przyjaciele, Piotr rzekł do nich, wy wiecie, że dla Żyda zadawanie się z ludźmi innego plemienia albo odwiedzanie jest niezgodne z prawem. Lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Dlatego też wezwany przyszedłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc, dlaczego mnie wezwaliście? Gdy byłem w szkole biblijnej, pierwsze zajęcia mieliśmy z etykiety przy stole. Mój pierwszy egzamin był z tego, jak należy rozłożyć sztućce obok talerza. Wydawało mi się to absurdalne, ale kiedy tak patrzę na historię Piotra, pomyślałem sobie, jemu też by się trochę tej etykiety przydało. Widzicie, co on tu powiedział? Przyszedł do domu poganina i mówi, jeżeli by o mnie chodziło, ja bym na was nawet nie spojrzał. Ja jestem Żydem, a dla prawowitego Żyda nawet przyjść tutaj do tego miejsca, to się nie godzi. Ale Bóg pokazał mi, żebym już nie uważał was za nieczystych. Żebym nie myślał o was tak, jak myślą o was wszyscy Żydzi. Bóg ostrzegł mnie, żebym nie uważał was za gorszych od siebie, więc oto jestem. Czego chcecie? Mało uprzejme powitanie, prawda? Ale kiedy Korneliusz opowiada mu, co się stało, kiedy opowiada o swojej wizji, kiedy opowiada o tym, jak Bóg tak naprawdę kazał mu posłać po Szymona Piotra i kiedy on przypomina sobie to, do czego Duch Święty sam przygotował poprzez wizję jego jako apostoła, Piotr wypowiada ważne słowa. Teraz pojmuje naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie jest mu miły ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. On posłał synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. I zaczyna kazanie, zaczyna bardzo piękne kazanie, które jest streszczeniem istoty Ewangelii. I kończy je, właściwie nie kończy je, ale dochodzi do słów i o nim to świadczą wszyscy prorocy i każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego. Piotr uświadamia sobie, tak, to jest Boża sprawa, Bóg rzeczywiście nie ma względu na osobę, nieważne dla niego, czy jesteś Żydem, czy Grekiem, poganinem inaczej mówiąc. I teraz ja powiem wam, dlaczego tutaj jestem. Powiem wam, co ja wam mogę powiedzieć, czego być może jeszcze nie wiecie. I wiecie, i to jest zaskakująca rzecz, bo kiedy Piotr zaczyna mówić, kiedy Piotr tak naprawdę zaczyna dopiero przedstawiać wstęp do Ewangelii, czytamy, że gdy Piotr jeszcze mówił, wstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających. Wybaczcie mi odrobinę autoironii, z czym autoironię z reguły łatwo się wybacza. Myślę, że mamy tutaj ślad jednego z zapomnianych darów Ducha Świętego. Daru, o który powinien modlić się każdy kaznodzieja. Jeżeli nie ma go kaznodzieja, to lepiej niech mają go prowadzący nabożeństwo, a jeżeli im go zabraknie, to wszyscy módlmy się do Boga, bo jest dar czasami bardzo potrzebny. Dar przerywania zbyt długich i zbyt skomplikowanych kazań. Piotr nie mówił nawet minuty. Jeżeli to są wszystkie jego słowa, a nie streszczenie kazania. I kiedy Piotr jeszcze mówił, Duch Święty powiedział, dobrze, wystarczy, teraz zobaczysz, co ja zrobię. I gdy Piotr jeszcze mówił, wstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. I odezwał się Piotr, czy można odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Wiecie, niewielu z nas odważyłoby się przerwać kazanie apostołowi Piotrowi, ale Duch Święty, jeżeli chodziło o dzieło jego Ewangelii, nie miał takich skrupułów. Bo to nie chodziło o to, żeby dużo im mówić, ale żeby to Piotr był świadkiem tego, co Bóg czyni. Bo to Piotr miał zobaczyć, że i na pogan może być wylany Duch Święty. Wylanie Ducha Świętego, jak mówiliśmy 2 tygodnie temu, to było spełnienie obietnicy Ojca, spełnienie jednej z najświętszych obietnic narodu izraelskiego. I kiedy Duch Święty stąpił na Żydów w dniu Pięćdziesiątnicy, to było tak naprawdę początkiem tego, co my nazywamy erą Kościoła. Ale oni cały czas byli przekonani, że to jest obietnica dla Żydów. Sam Piotr mówił, że owszem, to jest obietnica dla wszystkich, którzy są z daleka, ale był przekonany, że najpierw muszą stać się oni Żydami. A jak staną się Żydami, to również będą mieli dostęp do tej obietnicy. A oto nagle Bóg czyni coś, co dla Żydów było niepojęte. Bo oto poganie, którzy nie byli Żydami. Oto poganie, którzy nie mieli udziału w obietnicach Izraela, otrzymują jedną z największych obietnic Starego Testamentu. Duch Święty zostaje wylany na nich bez żadnych wstępnych warunków. Jakbyśmy dzisiaj powiedzieli i wszystkim braciom żydowskim opadły ze zdziwienia szczęki. Zesłanie Ducha Świętego na pogan to nie jest drugi rozdział w wylewaniu Ducha Świętego na poszczególne narody. To jest rewolucja, która zupełnie zmieniła historię Kościoła. Bo oni byli przekonani, że wszystko ma być tak jak w Starym Testamencie. Owszem, poganie będą mieli udział w obietnicach Izraela, ale najpierw muszą stać się Żydami, przynajmniej w sensie ceremonialnym. Najpierw muszą zgodzić się z nami, najpierw muszą uznać naszą wyższość, najpierw muszą przyznać, że to my mieliśmy rację, a wtedy my pozwolimy im być częścią naszego narodu. A Bóg mówi, o nie, nie jeżeli chodzi o moją Ewangelię. Jeżeli chodzi o Ewangelię Jezusa Chrystusa, nie będzie żadnych dodatkowych, niepotrzebnych przeszkód, które wynikają tylko z ludzkiej tradycji, nawet tej uświęconej. W Ewangeliach jest inna historia, która bardzo dobrze to obrazuje. Kiedy Jezus był w Kafarnaum i kiedy wokół Niego tłoczyli się ludzie, tak że nie można było się do Niego dostać, kilkoro przyjaciół chciało przynieść do Niego swojego chorego znajomego. I ponieważ drzwi właściwie były nie do przejścia, weszli na dach, na taki płaski dach i rozebrali go i spuścili tego chorego człowieka z góry na dół, wprost przed Jezusa. Jezus patrząc na niego powiedział, odpuszczone są tobie grzechy. A faryzeusze, którzy stali obok, mówili, jak to można odpuszczać grzechy? Kto może odpuszczać grzechy? Przecież tylko Bóg. Wtedy Jezus mówi, jeżeli was to dziwi, to popatrzcie na to. I powiedział do niego, wstań i chodź. I on stał i chodził. I czytamy, że wtedy wszyscy, którzy byli tam obecni, również byli zdumieni tym, co Bóg czynił. I niektórzy chwalili Boga, a inni byli bardzo rozczarowani tym, co się stało. Szczególnie faryzeusze, szczególnie ci, którzy byli przekonani o swojej nieomylności, bo to Bóg zadziałał w zupełnie inny sposób, niż oni się spodziewali. Coś takiego samego wydarzyło się tego dnia w Cezarei. Oto Bóg niemalże ściągnął dach znad domu Korneliusza i wylał swojego Ducha Świętego, mimo iż Piotr i jego towarzysze zupełnie się tego nie spodziewali. I byli zdumieni, tak jak byli zdumieni ludzie wtedy w Kafarnaum. I to, co jest zasługą Piotra, to, że on zobaczył dzieło Boże, uznał je i podporządkował się jemu. Ale gdy wrócił do Jerozolimy, nie myślcie, że mu uszło to na sucho. Kiedy wrócił do Jerozolimy, czytamy, usłyszeli apostołowie i bracia, którzy mieszkali w Judei, że i poganie przyjęli Słowo Boże. Kiedy Piotr przybył do Jerozolimy, pochwalili go bardzo za służbę, jaką tam wykonał. Prawda? Kiedy Piotr przybył do Jerozolimy, stawiali mu zarzuty rodowici Żydzi, mówiąc, poszedłeś do tych nieobrzezańców i jadłeś z nimi. Wiecie, to nie byli jacyś Żydzi z ulicy, to byli bracia, którzy byli rodowitymi Żydami. Mówią, ale Piotrze, jak ty mogłeś pójść do pogan? Jak mogłeś zaprzeć się całej naszej wieloletniej, wielowiekowej tradycji i jeść z poganami? I wtedy Piotr zaczyna opowiadać im, co się stało. I wtedy mówi, możecie zapytać tych, którzy poszli ze mną, bo ich aż 6 miał wielu świadków na to, że Bóg uczynił coś wielkiego. Zacząłem mówić. Nie nawet dokończyłem, tylko gdy zacząłem mówić, stąpił na nią Duch Święty, tak jak na nas na początku i przypomniałem sobie słowa Pana. Jan chrzcił wodą, a wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jeśli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc, tak więc i poganom Bóg dał upamiętanie ku żywotowi. Połączenie Żydów i pogan. Jedni i drudzy otrzymali Ducha Świętego wprost od Boga. To tak naprawdę jest znaczenie wydarzenia w domu Korneliusza. Wiecie, że to nie Piotr poszedł tam, żeby dać poganom Ducha Świętego? Bóg zaprowadził go tam, żeby on zobaczył, jak Bóg wylewa Ducha Świętego także na pogan. Piotr nie poszedł tam po to, żeby prowadzić ewangelizację. Całe to spotkanie zostało zaaranżowane ze względu na Piotra i wszystkich wierzących pochodzenia żydowskiego. Aby przekonali się, że jeżeli chodzi o Bożą Ewangelię, o Boże zbawienie dla świata, o Bożą obietnicę, która tak naprawdę jest dla wszystkich, Bóg nie będzie tolerował stawiania jakichkolwiek dodatkowych murów wynikających z nawet najświętszych tradycji. I wtedy padają te słowa, które czytaliśmy. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni, dotarli na północ, aż do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. Ale od chwili, kiedy Bóg wylał swojego ducha na dom Korneliusza, sytuacja była już inna. Niektórzy zaś z nich zwracali się również do Greków, do pogan, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. I ręka Pańska była z nimi, wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. I gdy apostołowie usłyszeli o tym, posłali tam Barnabę. Kiedy Barnaba zobaczył tę sytuację, poszedł do wniosku, że sam sobie nie poradzi z tak wielkim wylaniem Bożego Ducha i poszedł po Pawła, który od kilkunastu lat przebywał w Tarsie, tam w spokoju z boku. I zaprowadził go do Antiochii i tam powstał pierwszy tak zwany zbór pogano-chrześcijański. Pierwszy zbór, który tak naprawdę nie wywodził się wprost z Żydów, ale z pogan, gdzie Żydzi tylko tak naprawdę przyszli po to, żeby tych pogan teraz wyedukować wierze. I czytamy, wprost czytamy w Biblii, i to właśnie w Antiochii po raz pierwszy nazwany uczniów chrześcijanami. To jest takie ciekawe rozróżnienie, ale kiedy czytamy Biblię aż do 10, do 11 rozdziału dziejów apostolskich, tak naprawdę nie ma chrześcijan w ścisłym tego słowa znaczeniu. Biblijnie rzecz biorąc, chrześcijanie to są poganie, którzy poszli za Chrystusem. Ci, którzy z urodzenia nie są Żydami, a mimo to uwierzyli w Mesjasza Izraela i zostali przez niego przyjęci. Bo Żydzi tak naprawdę byli po prostu zwolennikami drogi pańskiej, uczniami Chrystusa. Dla nich to wszystko było kontynuacją tego, w co wierzyli cały czas. Jezus nie był sam w sobie jakimś przewrotem, był Mesjaszem, na którego czekali. Nie było potrzebne żadnych nowych nazw, nie było potrzebne żadnych nowych struktur. To wszystko było kontynuowaniem tego, co zawsze było. Ale kiedy pojawili się w kościele ci poganie, trzeba było znaleźć dla nich jakieś nowe imię, nową nazwę. Nie można było ich nazwać Izraelem, nie można było nazwać ich Żydami. Poganami takimi pełnymi też już nie byli, więc nazwano ich chrześcijanami. Ci, którzy poszli za Chrystusem, chociaż Żydami z urodzenia nie byli. Wiecie, kiedy 2 tygodnie temu mówiliśmy o tym, że Kościół, przynajmniej na początku, rozumiany był jako szczególna część narodu żydowskiego, który dzięki wierze w Chrystusa zostanie zachowana od nadchodzącego sądu Bożego, to właśnie to miałem na myśli. Że dla pierwszych wierzących wszystko dalej się toczyło w obrębie Izraela, w obrębie narodu izraelskiego. I najlepszym obrazem Kościoła była ta idea resztki Izraela, szczególnej grupy wiernych Bogu ludzi, którą Bóg zachowuje przed nadchodzącym sądem, tak jak wielokrotnie wcześniej w historii tego ludu. I kiedy pojawia się słowo Kościół, to wcale nie jest nowe słowo, tylko to jest grecki termin odpowiadający bardzo dobrze znanym terminom ze Starego Testamentu. Tyle co zgromadzenie, tyle co lud, tyle co zbór Boży. Pośród całej eklezji, pośród całego zgromadzenia Izraela, oto Bóg tworzy tą szczególną resztkę, eklezję Chrystusa. Ale teraz, w tym momencie w Dziejach Apostolskich pojawia się problem. Bo oto do tej eklezji Chrystusa, do tej szczególnej resztki narodu izraelskiego zaczynają wdzierać się poganie. Bóg, nie czekając aż oni sami zrozumieją, że muszą najpierw stać się Żydami, aż Żydzi wytłumaczą im, że najpierw musicie stać się Żydami, Bóg wylewa na nich Ducha Świętego i oni stają się częścią ciała Chrystusa, Kościoła. Dla Żydów to było nie do zrozumienia, nie do pojęcia. Ale tak naprawdę znaczna część Nowego Testamentu wokół tej kwestii się kręci. Poganie otrzymali dostęp do Kościoła, do najdroższych obietnic Izraela. I co my teraz z nimi zrobimy? Kiedy apostoł Paweł później stara się wytłumaczyć istotę tego, przed czym stoimy, właśnie tego obrazu używa. Że odkąd poganie stali się częścią eklezji Chrystusa, Kościoła Chrystusa, to podziały, które dzieliły nas wcześniej, nie mają już sensu. Bo skoro Bóg sam wylał swojego ducha i na Żydów, i na pogan, to jakże możemy mówić, że my się różnimy? Wiecie, często uważamy, że najważniejszym listem apostoła Pawła jest list do Rzymian. Jest najgłębszy, jest tam najwięcej kwestii teologicznych. Ale najważniejszym być może jest list do Efezjan, bo on tam wyjaśnia tę kwestię. w wielu słowach. Nie przeczytamy całego, ale posłuchajcie dwóch, trzech fragmentów. Czytając to, jego wywód, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, czyli Izraelowi w przeszłości, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym, apostołom i prorokom, mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Nie przez prawo, nie przez stawanie się Żydami, ale przez wiarę w Chrystusa Jezusa, przez Ewangelię. Przeto pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywamy obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście kiedyś w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej, obcy przymierzą zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Taka kiedyś była nasza pozycja. Przynajmniej według Żydów. Ale Bóg miał inny plan. I apostoł Paweł pisze, ale teraz, odkąd przyszedł Chrystus, odkąd Bóg wylał swojego ducha także i na was, wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Bo On jest pokojem między nami. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby stworzyć sobie samym z dwóch jednego, nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem, Żydów i pogan, w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń między nami. Wiecie, kiedy on pisze o murze, który rozdzielał jednych od drugich, to wcale nie była jakaś wyszukana metafora. Wszyscy dobrze wiedzieli, o co chodzi. W świątyni jerozolimskiej był mur, który oddzielał Żydów od pogan. To był potężny kompleks, ale nikt z nas, o ile nie jesteś pochodzenia żydowskiego, nie mógłby się nawet zbliżyć do świątyni, nie mógłby się nawet zbliżyć do Boga. W bezpiecznej odległości wokół świątyni był mur, który oddzielał Żydów od pogan. Było tam ostrzeżenie, jeżeli jesteś poganinem, a przekroczysz ten mur, zginiesz. I była tam straż świątynna, która była gotowa wykonać ten wyrok. Ta część między zewnętrzną częścią świątyni, a tym murem, była nazywana właśnie dziedzińcem pogan. I tam odbywał się cały ten handel świątynny. Kiedy Jezus przyszedł oczyścić świątynię, właśnie tam wywracał te stoły, mówiąc, w takim razie gdzie ci poganie mają przyjść? Jeżeli w miejscu, które nawet my wyznaczyliśmy im gdzieś z boku, żeby nam nie przeszkadzali, ustawiamy swoje stoły i uprawiamy swój handel. W Jerozolimie, w świątyni żydowskiej, był mur, który oddzielał Żydów od pogan. I nie wolno nam było go przekroczyć. Ale Paweł pisze, w Chrystusie tego muru już nie ma. Wy, poganie, wy, którzy nie urodziliście się Żydami, wy, którzy nie mieliście prawa do obietnic Bożych, które zostały dane Izraelowi, teraz jesteście jednymi z nas. Teraz jesteście przed Bogiem tak samo ważni, tak samo święci, tak samo cenni, jak wszyscy, których dotyczyły się te obietnice, które były dane w Starym Testamencie. On przyszedł i zwiastował pokój wam, którzyście daleko i tym, którzy są blisko. Wam, poganom i nam, Żydom. Bo przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, w jednym duchu. Już nie jesteście obcymi i przechodniami, już nie jesteście obcokrajowcami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus, na którym cała budowla mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół razem, my z wami, wy z nami, budujecie w mieszkanie Boże w duchu. To jest sens wydarzeń z 10 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich. Bóg zburzył mur po to, żebyśmy mogli zacząć budować razem jedną, nową, świętą świątynię Bożą. Żydzi i poganie razem. Ale żeby to było możliwe, Bóg musiał najpierw nawrócić Żydów, pokazać im, że ich własne tradycje, ich własne przekonania nie mogą być barierą, która by odgradzała, która by kazała im odrzucać pogan tylko dlatego, że nie są Żydami. W Nowym Testamencie problemem jest właśnie, co zrobić z poganami. Dzisiaj, kiedy patrzymy na Kościół, wydaje się, że mamy problem zupełnie odwrotny. My częściej pytamy, czy Żydzi mogą być chrześcijanami. Prawda? Wszystko się poobracało. Jeżeli pojedziecie do Oleśnicy i odwiedzicie tamtejszy zbór zielonoświątkowy, Nie zdając sobie sprawy, wejdziecie w żywą metaforę współczesnego kościoła. Dlatego, że budynek ten powstał jako synagoga. Został zbudowany przez Żydów i dla Żydów. Ale w XVI wieku Żydzi zostali z tego miasta wypędzeni, więc później przez jakiś czas używany był jak magazyn, a później został przekazany kościołowi protestanckiemu, luterańskiemu. Teraz spotykają się tam właściwie dwa kościoły, może właściwie już tylko jeden. Budynek zbudowany przez Żydów, w którym Żydów już nie ma. To jest obraz współczesnego kościoła. Budowla, którą mieliśmy wznosić razem, ale z jakiegoś powodu zabrakło w niej tych, którzy są, którzy byli w niej gospodarzami, którzy wznosili ją jako pierwsi. Wiecie, kościół to tak naprawdę synagoga, w której zabrakło gospodarzy. Tak jak my jesteśmy gośćmi w tym budynku, bo ten budynek należy naszej społeczności, tak samo wszyscy chrześcijanie w pewnym sensie obecnie w współczesnym świecie jesteśmy gośćmi w budynku, który wzniósł ktoś inny i teraz tych ludzi nie ma. Jest pełen symboli, które rozpoznajemy. Symboli, które uczyniliśmy je własnymi. I mamy do tego prawo, bo w Bogu zostaliśmy włączeni do tej historii. I wiecie, i śpiewamy o Bogu Jahwe, o górze Syjon, o świętym mieście Jerozolimie. To nie są nasze rejony. Wiecie, że ta góra na południe od Wrocławia nie nazywa się Syjon. Wiecie, że tam nie było żadnego ołtarza poświęconego Bogowi Izraela Jahwe. Ale teraz my możemy śpiewać te słowa, te psalmy, psalmy Izraela jako własne. Dlaczego? Dlatego, że Bóg, kiedy inni zamykali przed nami drzwi, otworzył je szeroko i powiedział, nic nie będzie stało na przeszkodzie temu, żeby i poganie dostąpili zbawienia w Chrystusie. I my zostaliśmy wpuszczeni do świątyni Bożej, do synagogi, którą wznosili najpierw nasi bracia, starsi bracia wierze Żydzi. I teraz, gdy rozglądamy się wokoło, ciężko jest ich znaleźć. Czasami się zastanawiamy, czy oni mają tu jakiekolwiek prawo wejść, no bo to przecież jest kościół chrześcijański. Co się z nimi stało? Gdzie oni zniknęli? Prawdopodobnie zniknęli dlatego, że zapomnieli, co było ich przeznaczeniem od początku. Wiecie, historia Izraela, tak jak ją opowiadaliśmy, pomijaliśmy jeden ważny aspekt, że od samego początku Izrael miał być błogosławieństwem dla wszystkich narodów. A oni przez całą swoją historię coraz bardziej zamykali się w sobie, aż w czasach Jezusa byli przekonani, że ich powinnością przed Bogiem jest trzymać się jak najdalej od każdego, kto nie jest Żydem. Kiedy Bóg powołał Abrahama, powiedział mu, w tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Powołał Abrahama nie tylko po to, żeby stworzyć naród izraelski, ale po to, żeby on sam, Abraham, jego syn i ten, który będzie wywodził się spośród jego potomków, Jezus Chrystus, ale i cały naród izraelski byli błogosławieństwem dla całej ziemi. Ale Żydzi obrócili Abrahama w symbol swojej państwowości. My jesteśmy dziećmi Abrahama, a wy nie. Chociaż tak naprawdę wiele ludów mieszkających tam też od Abrahama się wywodziło. Kiedy apostoł Paweł później stara się wytłumaczyć istotę Ewangelii, często odwołuje się właśnie do Abrahama, nawet jeszcze przed nadaniem prawa mojżeszowego. Ale nawet wtedy, kiedy Bóg nadawał prawo, powiedział właściwie to samo. Widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich. Słowa wypowiedziane pod górą Syjon. Nie, przepraszam, Syjon, Synaj. Jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Wiecie, czym byli kapłani? Kapłani to byli pewnego rodzaju pośrednicy. Była to szczególna grupa ludzi, która została oddzielona od Izraela, jedno konkretne plemię, albo właściwie część plemienia, i poświęcona Bogu w szczególny sposób. Ich powinnością było reprezentować cały naród przed Bogiem i z drugiej strony reprezentować Boga przed całym narodem. To była tak naprawdę posługa kapłanów. Więc o co chodzi, kiedy Bóg mówi, że wy wszyscy jako cały naród jesteście kapłanami? Jeżeli wszyscy byli kapłanami, to kogo przed kim reprezentowali? Może tak, gdybyśmy wszyscy byli ambasadorami, to właściwie jaki byłby sens zakładać ambasadę? Tylko wtedy, jeżeli miałaby ona służyć innym, prawda? Kiedy Bóg mówi, że wy jesteście narodem kapłanów, tak naprawdę pokazuje im, wy będziecie jako naród pełnić taką samą rolę, jaką kapłani pełnią w waszym narodzie. Wy będziecie tymi, którzy będą reprezentować ludzkość przede mną i mnie przed ludzkością. Ale Żydzi obrócili to wszystko tylko w coś, co oddzielało ich od innych narodów. I Bóg mówił coraz prościej. W księdze Izajasza mówi do Izraela i do sługi pańskiego, czyli tego typu Chrystusa, bo to było też proroctwo o Chrystusie. Jesteś moim sługą, Izraelu, przez ciebie się wsławię. Będziesz moją chwałą. To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba, aby odrodzić Izraela, przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Powołałem cię nie tylko po to, żebyś ty jako Izrael stał się wielki, ale żebyś zaniósł przesłanie o mnie, o Bogu, do wszystkich narodów. Księga Jonasza, którą też omawialiśmy, tak naprawdę opowiada historię o tym, że Żydzi nie chcieli tego robić. Jonasz jest pewnym symbolem, typem całego narodu żydowskiego, który gdy zostaje posłany do innego narodu, innego kraju, nie ma ochoty tego robić, woli uciec w drugą stronę. I Bóg przez ciężkie próby doświadczenia, przez 3 dni we wnętrznościach ryby, musi dopiero go nawrócić, aby był gotów wypełnić Bożą wolę. I kiedy Jezus stanął w synagodze w Nazarecie i zaczął ogłaszać miłościwy rok Pana, pamiętacie, jak to się potoczyło? Wszystko było dobrze, dopóki nie zaczął przypominać im o poganach. Bo powiedział, a pamiętacie, jak Eliasz poszedł do Sydonu, do domu wdowy, do pogan. Pamiętacie Naamana, który był Syryjczykiem, a tylko on został oczyszczony. I kiedy ci Żydzi usłyszeli, że on przypomina im o poganach i o tym, jak poganie otrzymywali błogosławieństwa Boże, rozścieczyło to ich i zaczęli gonić za Jezusem, gotowi go zabić. Żydzi byli przekonani, że z poganami nie należy się zadawać. Powiem wprost. Pierwsi wierzący Chrystusa byli przekonani, że dla nas nie ma miejsca w Kościele. Tak należy przetłumaczyć te słowa. Sam Bóg wstawił się za nami. Bóg zawsze wstawi się za tymi, którzy nawet przez nas samych będą odrzucani, dlatego że nie są do nas podobni. To jest wymowa tego wydarzenia. Dlaczego dzisiaj nie ma Żydów w Kościele? Dlaczego nie ma ich w tym miejscu, które tak naprawdę oni zbudowali? Bo my jesteśmy, jakby na to nie patrzeć, gośćmi. To jest nasza historia, nie dlatego, że myśmy ją napisali, nie dlatego, że dla nas powstała, ale dlatego, że Bóg wpuścił nas do tego miejsca tylko ze swojej łaski. Nie dlatego, że jesteśmy kimś ważni, nie dlatego, że oni chcieli nas tam zaprosić, ale dlatego, że dla Jego Ewangelii nie może być żadnych przeszkód. Dlaczego nie ma Żydów w Kościele? Często mówi się, że Żydzi odrzucili Chrystusa. Niektórzy tak. Ale boleśniejsza prawda jest taka, że Żydzi odrzucili pogan. Jak czytamy Dzieje Apostolskie, będziemy o tym mówić za tydzień, kontynuując tą historię, dosyć smutną, jak się dalej potoczyło, zobaczycie niesamowitą rzecz. Teraz ją tylko zasygnalizuję. Że za każdym razem, kiedy apostoł Paweł trafiał do nowego miasta, szedł najpierw do Żydów. Wiecie, co się działo? Od razu go chcieli kamienować, prawda? Nie. Oni słuchali go bardzo chętnie. Bo przychodził do nich jako rabin żydowski, jako faryzeusz, jako ktoś wykształcony w prawie i mówił im o rzeczach, które dobrze znali, o nadziei Izraela. Na początku, w każdym mieście, kiedy apostoł Paweł przychodził i zaczynał swoją pracę od synagogi, był dobrze przyjmowany. Problem pojawiał się w tym, kiedy on, zamiast wypędzać, oddzielać się od pogan, również im zaczynał głosić Ewangelię. I to już mamy w czasie pierwszej podróży misyjnej. Kiedy po nabożeństwie, jakbyśmy to powiedzieli, wokół Pawła zgromadzili się nie tylko Żydzi, ale i poganie. I Paweł zaczął z nimi się zadawać. I następnego dnia na spotkanie przyszli nie tylko Żydzi z miasta, ale całe miasto. Czytamy, że Żydzi, widząc tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Czego zazdrościli Żydzi? Gdzie byśmy powiedzieli, no sukcesów, jakie Paweł odnosił w pracy ewangelizacyjnej. Nic z tego. Nic z tego, bo Żydzi nie byli zainteresowani pracą ewangelizacyjną. Judaizm do dzisiaj nie jest religią, która stara się pozyskać nowych członków. Bo judaizm jest tylko dla Żydów. Po co pozyskiwać kogokolwiek, skoro i tak nie mogą tak naprawdę mieć udziału w obietnicach Izraela? Żydzi nigdy nie byli ludźmi, którzy pozyskiwali innych do swoich synagog. Nie zazdrościli Pawłowi, że on odnosi większe sukcesy w nawracaniu pogan niż oni, bo oni nie byli zachęceni, nie byli zainteresowani nawróceniem pogan. Żydzi byli ogarnięci zazdrością, kiedy zobaczyli, że Bóg przyjął pogan. Zazdrościli nie Pawła, ale zazdrościli tych, którzy nie byli Żydami, że Paweł mówi, że i oni mają udział w obietnicach Bożych. I później w liście do Rzymian apostoł Paweł opisuje to. Mówię wam, czy Izrael nie zrozumiał, Jak Mojżesz powiada, przez naród, który nie jest narodem, wzbudzę w was zawiść. Przez naród nierozumny poprowadzę was do gniewu. Mówię wtedy, czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej, bo wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. Kiedy apostoł Paweł próbował sam zrozumieć, co się stało, doszedł do wniosku, że jedyne chyba wyjaśnienie, które ma sens dla niego jako Żyda, dlaczego Bóg wylewa tak obficie łaskę na pogan, a Żydzi się od Chrystusa odwracają, jest to, że Bóg chce wzbudzić w Izraelitach zawiść. Zawiść, którą oni tak mieli. Żeby oni zapragnęli z taką samą gorliwością i radością przychodzić do Boga, jak przychodzą do Niego poganie. Żeby nie szczycili się swoim pochodzeniem, swoją prawowiernością, ale poznali miłość Bożą, łaskę Bożą, która tych, którzy nie mają prawa należeć do Boga, przyjmuje bez żadnych wstępnych warunków. I później opisując cały ten stan, mówi, wiecie, to jest tak jak z drzewem oliwnym. Drzewem oliwnym, które Bóg zasadził, które wyrasta wprost z Boga, którego pierwszymi gałęziami byli Żydzi. Ale z powodu tej zawiści, z powodu tego, że nie chcieli otworzyć się na Boże działanie, te gałęzie zostały odłamane, a na miejsce ich zostaliście wszczepieni wy, poganie. Dzikie gałęzie, nieszlachetne, nieczyste. Ale przez łaskę Bożą zostaliście oczyszczeni, uświęceni. Teraz jesteście częścią tego samego drzewa, tych samych korzeni pijecie. Ten sam sok, który był zarezerwowany wcześniej dla świętych Bożych. Doświadczyliście wielkiej łaski. Bóg otworzył przed wami drzwi i cieszcie się z tego. Ale nie pozwólcie, żeby to stało się dla was powodem do dumy. Jeżeli niektóre gałęzie zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony, to nie wynoś się nad gałęzie. Ani na te pierwotne, ani nad inne. A jeżeli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Powiesz wtedy, odłamane zostały, abym ja był wszczepiony. Słusznie. Odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. Wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Jeżeli bowiem Bóg nie oszczędzi gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Historia wylania Ducha Świętego na dom Korneliusza, historia nawrócenia pogan i Żydów, to jest historia wielkiej Bożej łaski i wielkiego Bożego ostrzeżenia. To jest niesamowita rzecz. To jest ten dzień, kiedy Bóg otworzył przed nami prawo uważania się za część tej historii. To dlatego czytamy Stary Testament i traktujemy go jak własny. To dlatego śpiewamy o Bogu Izraela, o Syjonie, o Jerozolimie, chociaż większość z nas nigdy tam nie była. Bóg pozwolił nam się stać częścią czegoś, do czego nie mieliśmy prawa. I to jest wielka łaska Boża. Ale jednocześnie ta historia przypomina nam, żebyśmy my w żadnym wypadku nie poszli wzorem tych, którzy nam, poganom, tego miejsca odmawiali. Później sytuacja odwróciła się bardzo szybko. Już kilkaset lat później, nawet kilkaset, co za dużo powiedziane, to chrześcijanie odmawiali miejsca w kościele Żydom. Mówili, najpierw wy musicie stać się tacy jak my. Najpierw wy musicie wyprzeć się judaizmu, całej swojej historii, całej swojej tradycji. Najpierw musicie dać się ochrzcić na nasz porządek, musicie zrobić wszystko to, co my, musicie być jednymi z nas, dopiero wtedy zaakceptujemy was w naszym kościele. Za każdym razem, kiedy społeczność ludzi wierzących obrastała w swoje tradycje i te tradycje stawały się świętością kultywowaną z pokolenia na pokolenie, wyrastały kolejne mury, które oddzielały tych, którzy nie byli do nas podobni. I historię Kościoła późniejszą, tą, którą nie mamy w Biblii, ale znamy z historii powszechnej, można opisywać w ten sposób. Historię kolejnych wylań Ducha Świętego na ludzi, którym ci, którzy uważali się za lepszych, Ducha Świętego najchętniej by odmówili. Kiedy Kościół powszechny, Kościół katolicki tak bardzo wzrósł w siłę, że nie chciał nawet słuchać głosów tych, którzy chcieli go reformować od środka, odmawiam jakiegokolwiek prawa do głosu, Bóg w pewnym sensie zdjął znowu dach i wylał swojego ducha poza Kościołem, który uważany był wtedy za jeden niepodzielny. Tak powstała reformacja. To było wylanie Bożego Ducha na ludzi, którzy tak naprawdę w mniemaniu wielu tego ducha nigdy nie powinni otrzymać, a zasługiwali na zupełnie inny los. Ale już 150-200 lat później reformatorzy, ci, którzy założyli kościoły reformacji, tak samo traktowali innych. Z takim samym przekonaniem, z taką samą niechęcią, a czasami wręcz nienawiścią, patrzyli na innych chrześcijan, którzy się z nimi nie zgadzali. Mówili, jeżeli wy nie wierzycie w to wszystko tak samo jak my, nie macie wśród nas miejsca. I tak powstały tak zwane wolne kościoły, na przykład kościoły baptystyczne, prezbiteriańskie. To było kolejne zdjęcie dachu znad wspólnoty chrześcijańskiej po to, żeby można było uczynić coś dla ludzi, którzy byli przez nich odrzucani. I ta historia się powtarzała i wydaje się, że toczy się coraz szybciej, coraz szybciej. Jakakolwiek wspólnota powstanie, bardzo szybko może obrastać w różne tradycje, które zaczynają oddzielać nas od innych ludzi. Bóg mówi, wszystko, co o was oddziela, wszystko, co sprawia, że myślicie o sobie, że jesteście lepsi niż inni, jest zaprzeczeniem Ewangelii Chrystusowej. Bóg przyszedł po to, żeby pojednać nas wszystkich. Przepraszam, Jezus przyszedł po to, żeby pojednać nas z Bogiem i z sobą nawzajem. W Chrystusie nie ma Żyda ani Greka. Nie ma poganina ani Izraelity. I ta prawda odnosi się, przechodzi z pokolenia na pokolenie na wszelkie inne podziały, jakie my tworzymy. W Chrystusie one tracą na znaczeniu. Jeżeli Bóg chce wylać swojego ducha, to powiem wam, On nie będzie nas pytał o zdanie. I nie będzie czekał, aż my sami to zrobimy. Jeżeli my nie będziemy chętni to zrobić, On to uczyni, nie oglądając się na nas. Przyjdzie i zdejmie dach po to, żeby wlać świeży powiew swojego ducha. Wiecie, my jesteśmy młodą społecznością. No, mamy nawet 10 lat. Więc może wśród nas tych tradycji jeszcze nie ma zbyt wiele. Ale historia Kościoła pokazuje, że to grozi wszystkim. Jeżeli kiedykolwiek zaczniemy myśleć o sobie, że jesteśmy lepsi, że my zrozumieliśmy coś, czego nie rozumieją inni chrześcijanie w naszym mieście. Jeżeli uważamy, że najpierw chcesz być wśród nas, to musisz stać się podobnym do nas, wkraczamy na bardzo niebezpieczną ścieżkę. W Bożym Kościele nie ma podziałów. Największy podział między Żydami a poganami został zniszczony, więc po co teraz tworzyć inne? W Bożym Kościele nie może być podziału ze względu na kolor skóry, na język, jakim mówimy, na pochodzenie społeczne, na to, ile zarabiamy, na to, jak ułożyło nam się życie. Nie może być podziału ze względu na jakąkolwiek kryterium, które my chcielibyśmy podnieść. Nie to jest istotą Kościoła. Ale nasza ludzka natura jest taka, że najchętniej byśmy się zadawali z tymi, którzy są nam podobni, z którymi czujemy się wygodnie, z którymi nie musimy o niczym dyskutować, bo rozumiemy się bez słów. I bardzo często kościoły takimi się stają, coraz bardziej upodabniają się do siebie. Aż w końcu przestajemy nawet myśleć o tych, którzy są na zewnątrz, no bo po co? Nam dobrze ze sobą. Jeżeli nasz kościół kiedykolwiek pójdzie w tą stronę, nie będzie dobrze. Zdradzę wam pewną tajemnicę. Nie wiem, czy was to zaskoczy, czy nie, bo jak się przyjrzeć bliżej, to właściwie to widać. Kiedy ktoś przychodzi tutaj po raz pierwszy, możecie być pod wrażeniem tego, jak wszystko jest zorganizowane i pomyśleć sobie, że ten kościół rozwija się w zaplanowany sposób, że liderzy tego kościoła wiedzą, co robią. Nic z tego. Szczerze mówiąc, nigdy nie było żadnych planów, jak kościół ma się rozwijać. Szczerze mówiąc, my najczęściej rozmawiamy o tym, że my nie do końca wiemy, co zrobić. Historia tego Kościoła to jest historia ciągłego gonienia za Bogiem, za tym, co Bóg czyni. I ciągle mamy wrażenie, że jesteśmy ładne kilka kroków do tyłu, że Bóg czyni coś, czego my nawet jeszcze nie sobie wyobraziliśmy, nie zaplanowaliśmy. Bóg jest daleko przed nami, a my próbujemy Go tylko dogonić. Próbujemy ogarnąć to wszystko, co On uczynił i nadać temu jakiś porządek. Porządek w naszym Kościele jest, staramy się, żeby był. Ale planowanie do przodu, nikt nie zaplanował tego miejsca, które mamy, nikt nie zaplanował tego, w jaki sposób powstaliśmy, nikt nie zaplanował tego, że wy tu będziecie. Nikt właściwie niczego tu nie zaplanował. Bóg poprowadził nas za sobą, my próbujemy dotrzymać Mu kroku. I chwała Bogu, że tak jest, i chwała Bogu, i chciałbym, żeby tak zostało. Jeżeli kiedykolwiek będziemy czynili jakieś plany, to nie po to, żeby przedstawić je Bogu do akceptacji i później do realizacji, ale tylko właśnie po to, żeby nadążyć za Bogiem, za tym, co On czyni, bo On czyni wiele rzeczy. I kiedy my przestaniemy myśleć o tym w ten sposób, kiedy pomyślimy sobie o tym, że to my wiemy, co jest lepsze, że to my już posiedliśmy prawdę i my możemy teraz nauczać innych chrześcijan, zorganizujemy konferencję i powiemy wszystkim, jak należy budować Kościół, oj, będzie niebezpiecznie. Będzie nam łatwo wtedy zamknąć się w sobie. Zamkniemy drzwi, żeby nam było wygodnie, żeby nam było ciepło. Zamkniemy okna, żeby nam nikt nie krzyczał pod oknami. Ustawimy sobie ławki tak, żeby nam było wygodnie. Jeżeli kiedykolwiek coś takiego się stanie, jeżeli coś takiego się zauważycie, to daję wam pozwolenie jako jeden z pastorów tej społeczności w imieniu wszystkich nas. Módlcie się do Boga słowami biada nam. Bo biada nam, jeżeli my przestaniemy myśleć o tym, że Bóg cały czas wylewa swojego ducha nawet na ludzi, którzy są do nas niepodobni. Jeżeli będziemy odmawiać im udziału w Kościele tylko dlatego, że myślą, wyglądają, zachowują się czy pachną inaczej niż my. Bóg czyni swoje dzieło i tak samo jak wstawił się kiedyś za nami, tak samo wstawi się za nimi. Może czasami będzie czas wznieść modlitwę. Boże, zmiłuj się nad nami, bo zarygrowaliśmy drzwi, bo zabiliśmy wszystkie okna, bo nie wpuszczamy już właściwie nikogo z zewnątrz i sami też nigdzie już nie chcemy wychodzić. I Boże, jeżeli tego trzeba, to weź nawet, zdejmij ten sufit nad nami i powiew, i wpuść tutaj powiew swojego ducha. Pokaż nam, co Ty czynisz, co, o czym myśmy już zapomnieli. Boże, jeżeli tego potrzeba, żebyśmy zobaczyli Twoje działanie i uznali je, to zabierz nam dach nad głową. Spójrzcie do góry. Szkoda by było to stracić, prawda? Ale Bóg, któremu służymy, nie zawaha się ani chwili. Jeżeli będzie chodziło o Jego Ewangelię, jeżeli będzie chodziło o Jego chwałę, jeżeli będzie chodziło o zbawienie ludzi, do których my już przestajemy zwracać uwagę, bo uważamy się od nich lepsi, nie zawaha się ani chwili. On to zrobi.